Leśnodorski i żurnalista. Leśnodorski i żurnalista. W Trójkącie Towarzyskim.
Drugi odcinek po przerwie. Boguś, wydarzyło się tak dużo po to, żebyśmy mogli o wielu rzeczach porozmawiać dzisiaj. Wywiad Roberta Lewandowskiego, kadra, tematów mamy tyle, że wysypują się same. Co o tym wszystkim myślisz?
Nie, no musisz konkretnie, bo jakbym wiesz, podsumował to jednym zdaniem, to już moglibyśmy zakończyć.
No to tak, jeżeli kapitan reprezentacji Polski mówi, że inny zawodnik z tej samej reprezentacji skłamał w innym wywiadzie, to jest rzecz, którą pomimo tego, załóżmy, że jest prawdą, wyciągasz na do mediów, czy załatwiasz to w szatni?
Wiesz co, jak zacząłeś od lewego, to jest jakaś historia, którą moim zdaniem na wielu kierunkach uniwersyteckich będą w następnych latach studiowali. I zacznijmy, powiedzmy, od wizerunku tylko i wyłącznie. No to wszystko rozmawialiśmy chwilę przed. Ja mam po prostu takie, szkoda mi chłopaka. W sensie, gdyby on przez ostatnie półtora roku nic nie mówił, to dzisiaj byłby królem środka pola. A tak, to tak, zamieszał się w politykę, nie wiem zupełnie po co, i to się mu na pewno odbije czkawką. I jest współodpowiedzialny za to, że ta kadra stała się memem. I teraz powiem ci, że trochę żyję i pamiętam jeszcze czasy Franciszka Smudy, Grzegorza Lato i inne. I jeszcze tak to nie było nigdy, że zarówno PZPN, jak i kadra w ogóle, no to jest dobre narodowe jednak, to już nawet nie jest śmieszne, tylko jest przykre. No i jego mi jest po prostu żal, bo on sobie sam zrobił tyle krzywdy, co nikt inny by mu nigdy nie zrobił. Gość, który ma wszystko i pewnie jest najlepszym piłkarzem, już nigdy lepszego w Polsce nie będzie. I wygrał bardzo dużo i był fajnym chłopakiem i no miał jakby, wiesz, wszystko na tacy. Gdzieś się skrajnie pogubił, no i wiesz, od strony piłkarskiej, żeby już za dużo na ten temat nie opowiadać, no to możesz sobie tak coś pogadać, później powrzucać na Instagrama, porobić żarty, pod warunkiem, że wychodzisz na takie wyspy owcze i jest tam 5-0 do przerwy, no, ale to, co się wczoraj zdarzyło, to jest nawet druga połowa z Mołdawią, tego nie przybije.
No dobra, Boguś, ale też pojawiły się takie opinie po wywiadzie Roberta Lewandowskiego, że na przykład tematu premium już nie powinien ruszać. Że ten temat jest już wałkowany. A ty co o tym uważasz? Uważasz, że jak już przyszedł, udzielił wywiadu, to też powinien to ruszyć?
Wiesz, bo to znowu to nie da się jakby jednoznacznie odpowiedzieć.
Ale mi chodzi o twoją opinię. Co ty na ten temat myślisz? Nie, no jako
właśnie chcę coś właśnie ten w tym zakresie, że to nie tylko co mówisz, ale też timing jest istotny, więc powiedzmy kolejny raz timing, w którym to robi, czas, w którym to robi, jest już gorzej się nie da wybrać. I moim zdaniem on jest po prostu otoczony niestety jakimiś fatalnymi ludźmi, którzy mu źle doradzają, bo ja nie wierzę, że on by sam to wymyślił. Tam mu ktoś doradza, no i to robi bardzo źle, no i to jest po prostu smutne i nie wiem, jak on się w ogóle z tego wydobędzie. Bo jak pójdzie dalej tą drogą, no to w sumie może zaprzepaścić najpiękniejszą karierę piłkarską, jaką widzieliśmy w naszej erze.
Ale nie masz wrażenia, że strzeli 3 bramki, wygramy mecz 3-0 i tak każdy będzie... Tak, i tak
każdy będzie... za mało. Poza tym ciężko sobie wyobrazić po tym wczorajszym meczu, żebyśmy nagle 3-0 prowadzili do przerwy z Albanią. Oczywiście im tego życzę i trzymam kciuki, ale no nie ma przesłanek na ten moment, żeby tak sądzić. I no co ci mam powiedzieć, no to nie powinno tak być, no.
A tak zupełnie serio, nie jest tak, że Robert Lewandowski nie jest tak sprawny intelektualnie, jak jest sprawny na boisku? Że wymagamy od niego fajnych wypowiedzi i tego, żeby był bystry, a po prostu może on tego nie ma? I dlatego powstaje taki wywiad?
No, ładnie zagrałeś. No więc jest...
Zagrają sklepki.
Tak, no więc wiesz, jest tak, że no nie można mieć wszystkiego i ten, i wiem, że on, to wszyscy wiedzą, od wielu lat korzysta z wielu firm i wielu doradców różnej maści, różnej powiedzmy kompetencji i to jest w jakimś sensie zrozumiałe i wydaje mi się, że jednak jeśli chodzi o komunikację zewnętrzną, to większość tego, co on robi i mówi, to jest jakiś ustalony wcześniej pomysł po prostu na to, jakby chciał się pozycjonować w tej przestrzeni publicznej, no bo nie mówmy tutaj już, to wybiega bardzo poza ramy piłki nożnej, to jest już w tej chwili powiedzmy taki ogólnonarodowy społeczny projekt, który będzie funkcjonował w mainstreamie, no. Tylko... Jak jeszcze dodać do tego politykę przed wyborami, PZPN i wszystko razem, to jest bardzo, bardzo, bardzo smutny obraz.
No bardzo takie ruchome piaski. Ciężko się w tym poruszać.
I kompletnie ciężko jest zrozumieć, nawet jak tu wszedłem przez pierwsze twoje kilka zdań, to były co drugie słowo mówiłeś, nie rozumiem.
No tak, no bo to prawda, bo po prostu nie rozumiem.
No, nie da się tego zrozumieć, no w sensie albo to jest jakiś master plan, tylko nie wiem na co, albo to jest jakiś szczyt skrajnej głupoty, to już się nie da głupiej. Tak, jak on by nic nie mówił, to dzisiaj byłby bohaterem.
Dlaczego? Przecież wygraliśmy no bo... 2-0 z Wyspami Owczymi, no gdzie byłby bohaterem?
Ale mówię na przestrzeni ostatniego półtora roku.
A, okej, okay. Dobrze.
No bo on jest tak dobry i tyle zrobił, że on właściwie mógłby nic nie mówić, no a to, że się nadaje do roli kapitana, to wiadomo w sumie od dawna, no bo to są jakby zupełnie inne predyspozycje. Do tego wszystkiego on jest genialnym, wybitnym napastnikiem, ale żyje z drużyny, więc należałoby tak... To nie jest Leo Messi czy kilku innych piłkarzy, którzy mogą sami przesądzić o wyniku meczu, tylko on jest... żyje z tego, co zagra dla niego drużyna i nie pomaga sobie, nie wiem po co.
A dlaczego nie jest genialnym kapitanem? Bo nawiązałeś do tego.
No to jest, wiesz, to są pewne cechy osobowości, jakby nie możesz mieć wszystkiego. To nie jest tak, że jak jesteś najlepszy w czymś, to od razu powinien być liderem jakiejś grupy, a to jest jednak sport zespołowy i... No i co ci mam powiedzieć? Za Kamila Glika takie rzeczy nie miały miejsca.
Kuby Błaszczykowskiego.
Też.
A myślisz, bo chodziły kiedyś takie plotki po mieście i gdzieś obijało się to na Twitterze, że Robert Lewandowski nie jest lubiany w kadrze.
Czy nie, no to jest powszechna jakby wiedza, no w sensie, wiesz, no to większość tych chłopaków jakby mogłaby z nim nie grała, no więc, no ale jest jak jest, no w sensie, co ci mam powiedzieć, no ja tam nie jestem w środku i te sympatie, antypatie, to jest duża grupa ludzi, to nie jest tak, że wszyscy mają się lubić, i, ale powinni się szanować i, i nie wiem, czy coś takiego ma miejsce.
No to tym bardziej ciężko o wyniki, bo oczekujemy wyników, ale jednak to, co ty powiedziałeś, że nie każdy musi z każdym wychodzić na kawę i rozmawiać o tym, co u jego żony, ale jednak ten szacunek jest...
No to prawda,
jest...
no żeby tak nie, powiedzmy, no, nie, żeby go nie demonizować, to też nie jest tak, że nagle on pstygnie z pazu, wszystko zmieni, wiesz, tam jeszcze jest trener w tej drużynie, jest PZPN i prezes tej organizacji. Swoją drogą doszło do tego, że jak wczoraj... Przed zaśnięciem przeglądałem Twittera, to ja już po prostu sprawdzam za każdym razem, czy to nie jest fake, czy na pewno z prawdziwego konta są pisane te tweety i no kuriozum to jest, no, po prostu kuriozum. I może być tak, na to nie wpadłem, że oni po prostu wszyscy doszli do wniosku, że zaczną trollować.
To no jest to, możliwe. Co ja ci powiedziałem przed samym nagraniem.
Tak, to jest możliwe, wiesz, nie wpadłem na to wcześniej. No tylko kurde, wiesz, to jest dobra narodowa kadra i fajnie, że se trolujesz, ale to są emocje milionów ludzi i nie wiem, czy to jest takie znowu najmądrzejsze teraz.
A jak masz, jakie masz wrażenie, jeżeli chodzi o trenera? Czy to nie jest tak, że on się teraz puka w głowę i zastanawia się, jak ja się tutaj znalazłem?
No, dobrze mu płacą. Wydaje mi się, że tak się powiedzmy nie puka, bo ja miałem zawsze pewne wątpliwości, co, broń Boże, nie do jego kompetencji metodycznych i osobowościowych, ale jednak jest coś takiego, że Portugalczycy są taką nacją specyficzną i jak wszystko gra, to gra, a jak nie gra, to już tak jest nie tak wesoło. No, trener też sobie nie pomaga i drużynie też nie pomaga, no i zarówno wypowiedziami, no nie wiem, no, choćby sprawa Wszołka Pawła, który rzeczywiście jest w gazie i robi różnicę i no kuriozalne to było wczoraj. przy czym w tej drugiej połowie był jednym z lepszych na boisku. No,
no ja oglądałem wczoraj wieczorem.
No on jest w super formie i to aż miło patrzeć. No. Trzeba pamiętać, że te Wyspy Owcze to jest taka drużyna, której skład jest gorszy od składu KTS weszło. Więc rozmowa na temat tego meczu jako poważnej piłce sama w sobie jest kuriozalna, no bo to nie jest poważna piłka. No. No i tyle, co ci mam powiedzieć.
No ale nabieramy wiarygodności, jakbyś spojrzał sobie na wyniki. Wygrywamy 2-0 z Wyspami Owczymi i przegrywamy 3-2 z Mołdawią. To pokazuje jednak gdzieś tam, gdzie możemy się zestawiać w tym kręgosłupie rankingu FIFA.
Ja miałem robić sobie jaja, ale ja też się uśmiecham, ale ci powiem, dla mnie to jest smutne.
Dla mnie jednak, też.
Bo ja należę do tej grupy ludzi, którzy mają, wiesz, od dziecka wpojone emocje związane z kadrą narodową. Moja mama była nawet na mundialu w Barcelonie w 82 roku i to są pierwsze jakieś tam wrażenia, które pamiętam z piłki nożnej. Miałem 7 lat i oglądaliśmy w telewizji, do dzisiaj mi to utkwiło. I no co, no to jest kurczę smutne, no bo ta kadra stała się memem, no.
No dobra, tylko...
A przy czym tam jest wielu bardzo fajnych chłopaków i bardzo, bardzo dobrych piłkarzy. To nie jest tak, że oni nagle są, wiesz, słabi. I ja, broń Boże, nie chciałbym nikogo oceniać. I... No ale nie wierzę w to, że to jest przypadek, że my tak słabo gramy. To znaczy, my jesteśmy dużo, dużo lepsi. Suma indywidualnych umiejętności tych gości jest dużo, dużo lepsza niż wyniki na boisku. I to jest bezsporne.
No dobrze. A co byś zmienił?
To są dobrzy piłkarze.
No a co byś zmienił na ten następny mecz z Albanią?
Nie, no już się nie będę bawił w selekcjonera.
No ale nie, no ale no dobrze, no ale przecież wiesz, no powołanie Grześka Krychowiaka, który wcześniej nie łapał się
w kadrze,
teraz gra w pierwszym składzie.
Ja bym lewego na ławce posadził i zobaczył, co będzie w pierwszej połowie bez niego, bo i tak będzie miał 45 minut lejeczego i żeby zrobić różnicę, ale jeśli to jest tak, że to nie idzie i to jest tyle wokół tego zamieszania, to coś trzeba zrobić takiego, co rzeczywiście jest game changerem, a nie powiedzmy pudrowaniem sytuacji kolejny raz, tak bym spróbował.
No i kim byś zagrał? No zupełnie serio cię pytam. Byłby Arek Milik?
No Milik, Świderski, moim zdaniem oni strzelają też te bramki, więc... Ale to tak naprawdę, oczywiście napastnik jest bardzo ważny, ale stary, tam gra 11 gości. I ten napastnik sam nie zmieni wyniku meczu i już nie mówiąc o grze w obronie. Bo z Albanią musimy zacząć od tego, że nie powinniśmy stracić bramki, co nie jest takie oczywiste. Więc no co ci mam powiedzieć, no coś trzeba zmienić, to musi być zmiana taka, która jest rzeczywiście zmianą realnie potrząśnięciem.
Ale nie masz takiego też wrażenia, że zobacz.
I rozumiesz, ty, prawdziwy piłkarz, to nie jest tak, że to jest jakaś ujma na honorze, to nie jest tak, że ja na niego rzucam całą odpowiedzialność, w ogóle nie ma takiej sytuacji. Po prostu coś realnie trzeba zmienić i teraz jeśli by się okazało, że ta drużyna by zagrała bez niego dużo, dużo lepiej, co jest możliwe i to wcale nie znaczy, że nie jest gorszym piłkarzem, po prostu tak się czasami w piłce dzieje, to no to wszystkim by dało coś do myślenia, jemu również może, no nie wiem.
Mnie to zastanawia, bo czy my po prostu nie jesteśmy w takim czasie przebudowy, że zobacz, tam odszedł Nawałka.
Był czasami... No nie rób sobie, no jakiej przebudowy.
Zupełnie serio. No to powiedz
Rzeźka
mi...
Rzeźka Krychowiaka i Gnosika powołaliśmy
na mecz. No właśnie dlatego o tym mówię.
Pawła Wszołka.
No ale dlatego właśnie o tym mówię, no bo nie masz tego, nie masz z czego brać. No a serio, a tak z młodych tych piłkarzy, kto cię przekonuje tak 100 na 100 i wpadł
nie
w to?
Nie no, chociażby Kiwior, no Bereś już nie taki młody, Sebek Szymański, no to nie jest tak, że my nie mamy piłkarzy, no już nie róbmy sobie.
Ale ja nie mówię, że nie mamy, tylko...
Szczególnie w stosunku do tych drużyn, z którymi gramy w grupie w tych eliminacjach.
No to... przecież te eliminacje miały być takim spacerkiem. My mówiliśmy o tym, że każdy przejdzie te eliminacje, że nie ma ciśnienia na selekcjonera, bo każdy przejdzie te eliminacje. Ja dokładnie pamiętam te słowa.
No wiem, no co, no wiem.
Znaczy tam chyba, żebyśmy się nie dostali na dużą imprezę, to musiałby się wydarzyć jakiś wielki cud, bo i tak...
Tak dalej chyba ten wielki cud się nie może nie wydarzyć.
Tak. Tam to... jest bardzo, bardzo dziwna rzecz, ale jeżeli przegrywamy z Mołdawią, wszystko jest możliwe, chociaż ja staram się nie oceniać tej kadry w perspektywie akurat tych dwóch
spotkań. Nie, ale to jest suma wielu rzeczy. To nie chodzi nawet, może się nawet zdarzyć takie 45 minut, już tylko dodam, że to nie chodzi o 45 minut, bo gdyby temu chłopakowi nie spadła piłka na rękę, to nie wiadomo w ogóle, jakby to się wczoraj skończyło. Więc, no ale to jest suma wielu wydarzeń, począwszy od półtora roku temu, przez Mistrzostwa Świata, przez aferę premiową, przez tego, co się dzieje w PZPN-ie. To im nie pomaga tej drużynie, żeby było jasne. I to nie jest tak, że oni są za wszystko odpowiedzialni. Przez trenera, przez powołania, przez wypowiedzi, wywiady. No wszystko razem, no.
Czyli ciężary.
Ciężary. No a w ogóle bym tego nie wymyślił. My chyba nawet razem rozmawialiśmy o tym, że jak oni nie zdobędą 6 punktów w dwóch meczach, to będzie problem, ale nigdy bym nie wpadł jeszcze kilka dni temu nawet na pomysł, że wygrana z Wyspami Owczymi spowoduje nawet taką sytuację, krok do tyłu, a nie krok do przodu.
A widziałeś?
Bo to krok do tyłu jest, nie ma o czym gadać. To my
no zrobiliśmy... Rok to mi się wydaje, że nawet więcej.
Słucham?
No, wydaje mi się, że nawet więcej niż rok.
No dwa, ale mówię, ten mecz wczorajszy to jest krok do tyłu. To nie, w sensie jakby tam
słyszymy. Bo gdyby to było 8-0 i takie przekonujące i byśmy dzisiaj rozmawiali o tym zupełnie, zupełnie inaczej. Że ten wywiad może załatwił kilka spraw, więc to też jest tak, że to jest zupełnie inna optyka przez to, że było 2-0. A gdyby wygrali no, 8-0, byłoby przekonująco, to byśmy ale powiedzieli, no nie, że wyczyścili sytuację między sobą.
Nie, nie, wiesz co, to nie jest tak, bo to jednak są Wyspy Owcze i to, wiesz, na zaufanie pracujesz latami, a tracisz je tak. I teraz to nie będzie tak, że my nawet wygramy z tą Albanią 3-0, bardzo za to trzymam kciuki, też za to, żeby ten lewy strzelił te 3 bramki, albo jedną najważniejszą, ale to nie będzie tak, że to zmieni nagle sytuację. To już oni się stali memem i cała ta sytuacja już jest tak daleko, że odzyskanie tej wiarygodności będzie trwało długo.
To ja
obok. Począwszy od PZPN-u, tam już jest dramat taki, że...
No to jest zupełnie inna historia.
No nie, ale to nie jest zupełnie inna, to się łączy. Ci chłopacy są też tym obciążeni, tak? Więc to, to jest tak, jak wiesz, porównując trochę do klubu, jakby klub był memem, a drużyna miałaby nagle osiągać nie wiadomo jakie wyniki, to wszystko razem.
Czyli nie da się z tego tak łatwo wyjść.
Nie, nie. 3-0 z Albanią, czy nawet 5-0 z Albanią tego nie zmieni. To nie znaczy, że trzeba jakby postawić na tym krzyżyk. No może oni się jakoś ogarną, ale na pewno nie w ten sposób, że będą rzucać na Instagrama zdjęcia, że wszyscy razem siedzą przy stole, bo to jest komiczne. No, w sensie
ale tak. Uważasz, że to fake, że to po prostu zrobione tylko i wyłącznie po to, żeby uciszyć opinię publiczną? Czy...
Nie wiem. W sensie nie rozumiem tego. Bo gdyby to nie było emocje milionów ludzi, Polaków, to bym się z tego też śmiał i uważam, niech se każdy robi co chce, ale tutaj ten poziom odpowiedzialności społecznej jest dużo, dużo większy. Więc niestety, jak ktoś gra w kadrze, to musi się umieć powstrzymać od robienia sobie jaj w sytuacji, w której ta, no, to co pokazujemy na boisku i coś, co się dzieje wokół kadry, poza boiskiem, jest no, po prostu żenujące.
Tylko czy to nie jest tak, że oni chcieli pokazać, no, może nie robili sobie jaj, a chcieli pokazać sobie jedność, wspólnotę,
no
że...
nie, ale jedności nie pokazuje zdjęciem na Instagramie, no nie, bez jaj, no.
No Boguś, no. To... Dzisiaj komunikujemy do ludzi, którzy siedzą na Instagramie.
No tak, no dobra, no próbujesz mnie podpuścić, nie, to tak nie działa, to tak nie działa. To jest tak, jakbyś mi powiedział, że jak ludzie wrzucą sobie objęci para zdjęcie na Instagramie, jak razem się całują, to jest wielka miłość, no tak to nie działa, no.
Takiego argumentu szukałem w tej dyskusji.
Wiedziałem, no. Wiedziałem, jak do ciebie dotrzeć. Wiedziałem, jak do ciebie dotrzeć,
no. No i co? Nuda, jeżeli chodzi o tą kadrę. To obstaw.
Jaka nuda? Nie, nie, no. Jaka nuda? No,
znaczy,
to
jest, no, ja bardziej
to jest bardzo ciekawy czas.
No tak, ale ciekawy negatywnie. No, ja raczej patrzę na to, żeby było pozytywnie. Wydaje mi się, że też tak zupełnie serio, zawsze dookoła tej kadry, jak jest dobrze, to wszyscy jej kibicują, a jak jest źle, to wszyscy z nią jadą. I mi się to trochę nie podoba.
A wiesz, to w sporcie dotyczy wszystkich, ale tutaj nie chodzi o to, że oni, że ktoś jedzie z tym, że zagraliśmy źle 45 minut. Tak jeszcze, to jest wynik, powiedzmy, nawet 2 lat ostatnich i całej masy różnych sytuacji. No i ryba się psuje od głowy, no i od tego też, zaczynając od tego, co się dzieje w PZPN, od tego, że polityka tam już wkroczyła, zarówno lewy, jak i w PZPN-ie, wszystko razem, wybory, wszystko razem, to jest masakra.
A wiesz, nie gadaliśmy o tym nigdy, ty byś zwolnił Czesława Michniewicza, nawet nie zwolnił, ale nie przedłużył z nim kontraktu?
Nie umiem ci odpowiedzieć, ja go prywatnie lubię. I uważam, że jest dobrym trenerem, nawet bardzo dobrym, ale no prawda jest taka, że został zostawiony na tych mistrzostwach świata komunikacyjnie sami, też sobie nie pomógł, więc nie uważam, że to jest jego wina, w tym sensie, że ktoś powinien nad tym panować, bo jak jesteś trenerem podczas tak wielkiej imprezy, to powinieneś mieć wolną głowę od tego komunikowania się ze światem zewnętrznym i z różnymi rzeczami, więc zarówno afera premiowa, jak i cała masa różnych innych rzeczy mu nie pomogła. No ale prawda jest taka, że piłkarsko było lepiej, więc na razie jest tak, że piłkarsko jest gorzej.
Graliśmy bardziej metodycznie, wiedzieliśmy, tak, jakie mamy warunki do czego.
Przynajmniej wiadomo było trochę, o co chodzi. No.
I też chyba jak gramy, kto może spodziewać się, na której pozycji może zagrać, wszystko było dużo, dużo bardziej czytelne. No dobra, ale jak już ruszyliśmy ten temat, to też ciekawi mnie twoja optyka na Krzysztofa Stanowskiego w tej całej sytuacji z Czesławem Michniewiczem. Jak ty na to patrzysz? No bo on jednak bardzo mocno bronił trenera, selekcjonera kadry.
Ty, no wiesz, oni się przyjaźnią i on ma do tego prawo. Wszyscy o tym wiedzą, to jest wiedza publiczna. Czesiu jest ojcem chrzestnym jego syna, znają się od lat i on go po prostu bardzo ceni merytorycznie. Ja zresztą również, więc ja po prostu uważam, że on jest bardzo dobrym trenerem. Może nie najlepszym na świecie, no bo ciężko w ogóle powiedzieć, że ktoś jest najlepszy, ale jest bardzo dobrym trenerem i no jest jakaś taka... W sensie, no co, no szukał pozytywów i próbował jakby wyjaśnić tę sytuację i usprawiedliwiać. No dosyć normalne, w sensie nie uważam, że ani jakoś specjalnie przekroczył, ani zrobił coś, co jest... Akurat jego postawa w tej sytuacji moim zdaniem była nudna, mógł grubiej, o.
Okej, okay, a...
Oczekiwałem od niego bardziej radykalnych tutaj wypowiedzi i stanowisk, ale też... Pewnie Czesiu sobie tego nie życzył, ja nie wiem, bo myśmy bardzo dawno nie gadali, ja z nim nie gadałem już z rok przynajmniej, więc domyślam się, że to było tak, że po prostu Czesiu sobie tego nie życzył i wolał sobie pójść swoją drogą.
Trafił do całkiem niezłego miejsca.
Tak, nie wiem jak mu tam idzie, ale
Chyba całkiem okej. W ogóle trener Skorża ma bardzo dobry czas teraz w Japonii. Nie wiem, czy to w ogóle śledzisz, ale...
Tak, to śledzę. To śledzę.
Tak, tak, ale wyszli chyba z tej grupy.
Ale ci powiem, nie jestem zdziwiony, bo, no bo wydaje mi się, że tam jest właśnie gra mental. To znaczy, że jego sposób prowadzenia drużyny bardzo odpowiada tamtej kulturze.
Mhm. No to bardzo ciekawe, ale przez co?
Tak on uważasz? Jest introwertykiem na przykład. No... bardzo nie ingeruje. No wydaje tak, intuicyjnie wydaje mi się, że tam się wszystko zgrało. Mhm. I nie jestem zdziwiony, bo on też jest dobrym trenerem. Tak.
A jak patrzysz na transfery Polaków? No bo tak, też o tym nie gadaliśmy. Kibor jest w Arsenalu. Wiesz o tym, czy nie wiesz?
Wiem. Nie no, coś już wiem. No, tyle
to a
wiem.
Gdzie gra Sebek Krzywański?
Właśnie, gdzieś w Turcji, nie?
Mhm.
Ale dobrze,
całkiem dobrze.
No,
tak.
Wiesz, no, myśmy go jakby wychowywali w Legii, więc to jest przepiłkarz. No i też byłem zdziwiony. Ale też zakładam, że tam był taki pomysł, że on po prostu wyjdzie, dużo grał, wyjdzie na Albanię w pierwszym składzie i jestem przekonany, że będzie jednym z piłkarzy, którzy mogą zdecydować o tym, że my jednak z tą Albanią wygramy.
No powinien, to jest taki gość dobry raczej, jest, który naprawdę staje się, tak. Staje się doskonały. Ale też mieliśmy pogadać o Twitterze, bo no, Elon Musk notuje rekordowe, jak na ten portal przychody w sierpniu, to 5,8 miliona dolarów netto. I to są największe dochody, jakie Twitter miał. Jesteś zaskoczony?
Wiesz, to jest facet balansujący na granicy geniuszu i obłędu.
Mm-hmm.
I chyba jest tak, że to jest też jakiś taki... stał się elementem popkultury.
Mhm.
I pomimo tego, że podejmuje decyzje, które bardzo często nie są oczywiste, to ludzie nawet przekornie mogą jakby w to grać, więc zobaczymy, jak to się okaże long term.
Mhm. No bo zobacz, przychody są 10-krotnie wyższe niż te przed erą Muska. No bo ludzie zaczęli płacić za ten niebieski ptaszek, tak, w weryfikację. Tak. I wszyscy się z tego śmiali, Facebook się z tego śmiał, a potem sam to zrobił.
No za to szanuję gościa.
Niesamowite, jeżeli chodzi. I też mi się bardzo podobała ta jego wypowiedź, którą czytałem, że on będzie się jeszcze wiele razy mylił, bo on nigdy tego nie robił.
Oczywiście, że tak.
Nigdy tego nie robił i on będzie próbował. A co, bo też było coś takiego, taki miał pomysł, żeby nie można było blokować na Twitterze. Co o tym myślisz?
Ja nie wiem, czy jak kogoś zablokowałem, może kilka razy się to zdarzyło, ale... Mhm.
Bo tam chodziło o konta typowo takie trollowe, nie? Że po prostu, żeby...
No to jest problem internetu dzisiaj. To dotyczy wszystkich platform, mm-hmm. i dotyczy też, wiesz, mediów i te farmy trolli i te wszystkie konta, które tam budują jakąś narrację w komentarzach. No to jest problem. Nie wiem, jakie jest rozwiązanie tego, ale fajnie by było, gdyby powiedzmy udało się oczyścić tą przestrzeń z takich... z tego typu sytuacji. Nie wiem, czy to jest możliwe. Chyba nie.
No dobra. A wiesz, co też jest bardzo ciekawe, bo jak był ostatnio taki u mnie chłopak, który zajmuje się sztuczną inteligencją, pisał książki, o tym też rozmawialiśmy, o tym, czy jest kiedyś możliwe to, że powstanie takie prawo internetowe, które bardzo szybko będzie weryfikowało prawdę. I na przykład, powiedzmy, że jak powstaje tekst Szymona Jadczaka, który się pomylił i żadni kibice nie połamali rąk bramkarzowi Puszczy Niepołomice.
Obaj sądziliśmy inaczej.
Dokładnie. I obaj temu o tym rozmawialiśmy. Tak. I dalej sialiśmy zły ten zasięg tego artykułu.
No tak, tylko wiesz co, to jest tak, że no, Szymon Jadczak też się może pomylić. To nie jest tak, że jakby tam zajmuje jakieś stanowisko w tej sprawie, czy w sprawie Szymona Jadczaka. Ale no, takie rzeczy się zdarzają i zgadzam się z tobą, że gdyby dało się to jakoś zweryfikować wcześniej, to pewnie dla wszystkich byłoby lepiej.
Mm-hmm. No tak, tylko pytanie jest takie, czy...
Pamiętaj, że on też pewnie sobie tego nie wymyślił. To znaczy, to jest tak, że to jest głębiej niż to, co on napisał. Oczywiście pytanie jest, jak daleko jesteś w stanie zweryfikować jakieś źródła. No, musisz komuś zaufać i czasami po prostu to cię wiedzie do... To prędzej czy później też trafi Krzyśka Stanowskiego, jak oni mówili, że prędzej czy później ktoś go zrobi w konia.
I myślisz, że aż tak się pomyli?
Bo, nie wiem, czy wiesz, aż
bo
tak.
Ja z tym Szymonem Jadczakiem po prostu mam tak, że zobacz, jest internet i to jest tak, że ktoś o tym by napisał i masz presję czasu, bo chcesz to opublikować jako pierwszy.
No tak dzisiaj działają te media.
Właśnie. I bo Weszło przecież opublikowało ten swój materiał 2 dni później.
Mhm.
I tam już była ta historia, powiedzmy, w pełnej krasie. I to też jest taka przestroga do każdego, żeby nie wierzyć wszystko, co czytają w internecie.
O nie, proszę cię, to zakładam, że już wszyscy to wiedzą. No,
no co ty? Nie. Naprawdę tak uważasz?
Oczywiście, że tak. No, przecież media są tak spolaryzowane, że właściwie niczemu nie należy wierzyć. Można poglądowo, nie mówię, że nie należy czytać, należy, ale jednak uważam, że mądrzy ludzie powinni bazować na swoich opiniach i starać się jakby wyciągać fakty i ten cały element ocenny, który się przewija przez internet gdzieś leci na bok. No.
No to ja mam takie zdanie, że bardzo ciężko jest też trafić na to, co teoretycznie jest prawdą, bo możesz znaleźć 10 książek na ten temat i 10 książek w kontrze na ten temat, do którego czytasz. I to jest bardzo ciekawe.
Dlatego ja bardzo cenię takie teksty, które są po prostu wprost opinią, tak? Czyli nie są próbą opisania rzeczywistości z jakimś tam zabarwieniem, czy z jakiejś perspektywy, która bardzo często jest właśnie jednostronna, czy nieobiektywna, w ogóle ciężko używać słowa obiektywna, tylko cenię takie teksty, w których się czyta opinie ludzi i wtedy wiadomo jest tak, że to jest po prostu opinia pewnego człowieka, którego jak cenisz, to nawet jak się z nią nie zgadzasz, daje ci do myślenia, więc ja tak mało czytam, powiedzmy, tych wszystkich rzeczy, które opisują rzeczywistość, a jak już czytam, to staram się czytać opinie takich ludzi, których cenię.
Bo mnie też zastanawia, co wpływa na wychowanie dzieci dzisiaj. Jak mocny to jest na przykład internet? I na ile
jest ludzi... dość mocny, ale jednakże uważam, ostatnio mam dużo dyskusji na ten temat, że wpływają wzory. I stąd jest problem znowu tam Roberta, czy Ani, czy innych osób, które stają się ikonami. Bo poza rodzicami, którzy oczywiście powinni być tym podstawowym wzorem dla dzieci, no to z tym wzorem są ikony popkultury, którym również są piłkarze i ich żony. No.
No dobra, ale my rozmawiamy, jest dużo, dużo, jednak mimo wszystko Robert Lewandowski to jest bardzo dobry wzór, jeżeli chodzi o sportowca. Jako człowiek nigdy go nie poznałem i nie miałem możliwości, ale jako sportowiec...
Nie mówię to w kontekście, że bardzo duży ciężar społeczny ciąży też na tych osobach i na sportowcach. No, tak
no jest dobrze, ale wydaje mi się, że dzisiaj tak samo wzorem może być ktoś, kto walczy w freak fightach.
No oczywiście, że tak jest. No.
I dochodzimy do takiego momentu, że jeden człowiek w internecie mówi drugiemu na konferencji, którą ogląda pewnie z ponad milion osób, że jego mama była prostytutką.
Nie, to są rzeczy, które mi się kompletnie nie... znaczy w ogóle mi się nie mieszczą w głowie. Mogę ci powiedzieć znowu, odbijając to w lustrze moich dzieci, które są nastolatkami, że ich środowiska, że ci akurat w tym środowisku te dzieciaki, no wiesz, tam 16-17 lat, no to oni podchodzą do tego z przymrużeniem oka. Wiedzą, że tego typu show to jest po prostu jakiś tam ściek pomyj i nie traktują tego poważnie.
Dobrze, ale twoje dzieci są jednak wychowywane w pewnym środowisku, które jest już całkiem, całkiem świadome. No i to też jest wypracowane przez to, że jesteś zaangażowanym rodzicem. A jednak wiemy, że takie dzieci nie należą do większości. I o to chodzi, bo teraz na przykład była też taka sytuacja, że jeden z zawodników wyciągnął prywatne wiadomości drugiego zawodnika, co prawda, który zachował się fatalnie, bo specjalnie brał narkotyki ze swoją dziewczyną, żeby zgodziła się na trójkąt i tak dalej, i tak dalej. Więc różne rzeczy tam wychodziły, tylko rozmawiamy o tym, że prywatne wiadomości zaczynają wyciekać i są traktowane jako promocja pewnej gali.
Jeśli chcesz powiedzieć, że wszelkie granice społeczne w ostatnich latach są przekraczane, to się zgadzam z tą w 100% i mam bardzo dużą wiarę w to, że to historia zatoczy koło i w najbliższych latach będzie jednak powrót do jakichś takich wartości, które jeszcze na przełomie wieku albo nawet 10 czy 15 lat temu były dość oczywiste i to się nie może dobrze skończyć. Tak?
A to się może skończyć twoim zdaniem cenzurą, taką jaką kiedyś mieliśmy? Może nie taką dokładnie taką cenzurą jak kiedyś, ale cenzurą?
A wiesz coś, że są takie zakusy? Czy...
Nie, no po prostu zadaję ci takie pytanie, bo...
Czy dojdziemy pytasz do takie, się, bo, czy cenzura jest rozwiązaniem?
Nie, bo po prostu czy uważasz, że może ktoś na to wpaść? Bo teraz pytanie jest takie, czy na przykład takie Fame MMA, Cloud MMA, Prime MMA, całe Freak Fighty, czy powinny być na otwartym YouTubie, gdzie może każdy to zobaczyć, jeżeli chodzi o konferencje, face-to-face, cage i całe to przedsięwzięcie, czy to powinno być za pewnego rodzaju bramką?
No dobra, za bramką.
I to mi chodzi. I
za teraz... bramką. I tylko pytanie, jaka to bramka? No jeśli tą bramką jest, nie wiem, 50 zł czy 100 zł pay-per-view, to żadna bramka.
Nie, to jest bramka.
No ale jaka, że zapłacisz, to w niej jesteś, no.
No dobrze, ale to i tak już musisz wykazać się pewnego rodzaju zaangażowaniem. Zobacz, i tak odsiewasz bardzo dużo ludzi.
Dobra, przyjmuję. No na pewno za bramką. Jak ta bramka powinna być ustawiona, tego nie wiem. Ale zgadzam się, że powinien być... No coś powinno się zmienić. No.
Zobacz, Krajowa Radia Radiofonii i Telewizji każe już dzisiaj rejestrować podcasty i różnego rodzaju rzeczy na to, żeby mieć trochę większy wpływ na to, co dzieje się akurat, jeżeli chodzi o media.
Tak?
Tak, tak, tak. Dlatego zastanawiam się po prostu, czy to też nie byłby dobry ruch społecznie, już zupełnie społecznie. Albo bo też możemy porozmawiać o tym od drugiej strony, że jeżeli jesteś włodarzem takiej federacji, tak, i dzieje się to u ciebie.
To też rozumiem, ale pytanie jest takie, czy dzisiaj w ogóle są możliwe tego typu rozwiązania lokalnie. Ale no nie mamy ogólnoświatowego rządu i nie będziemy mieli i nic na to nie wskazuje. Więc pamiętaj, że to nie jest tak, że my lokalnie w Polsce jesteśmy sobie dzisiaj w stanie doprowadzić do sytuacji, w której będziemy żyli w jakiejś bańce lepszej niż otoczenie. Więc...
No nie, no mówisz, że twoje dzieci trochę żyją w lepszej bańce niż otoczenie.
Znaczy nie powiedziałem, że żyją w lepszej bańce. Uważam, że możesz tylko dawać dobry przykład i budować tych młodych ludzi przez wartości. No do tego też również jest szkoła, ale również te ikony popkultury, no.
No jednak jak spojrzysz sobie dzisiaj na popularność, a ja rozmawiam często i z aktorami, muzykami i różnymi ludźmi wykonującymi, powiedzmy, klasyczne zawody artystyczne, to oni serio na Instagramach, w mediach społecznościowych, na TikTokach, oni nie istnieją.
Może tak być.
Popularni są ludzie z internetu. I to wydaje mi się, że oni bardziej przejmują pałeczkę bycia idolem. Idolem, nie wiem, aktorka może być...
Znowu pewnie nie jestem tutaj dobrym interlokutorem dla ciebie, bo jednak...
No nie, no dobrze, no, ale wiesz, wybierałeś ludzi...
Którzy widzę, że jednak patrzą na tym z dystansem, z zaciekawieniem, ale nie widzę na przykład w tej grupie społecznej, znowu mówię moich dzieci, czy chrześniaków, czy dzieci moich przyjaciół, czy znajomych, takiej chęci podążania tą drogą. No.
No. Ja to też jak najbardziej rozumiem, tylko chodzi mi o to, że jeżeli spojrzysz, że jednego gościa z Freak Fightów obserwuje milion osób, a wybitną aktorkę 100 tysięcy osób...
Dobra, ale to ja ci powiem inaczej. Słyszałeś o ostatnim filmie Polańskiego? No to przygotuj się na następny podcast. To dopiero jest ponad ściek.
Tak?
To ojej. Ja tylko czytałem jakąś recenzję i nie mogłem w to uwierzyć. No to jest dopiero ściek, więc to widzisz, nawet ludzie, którzy ileś w tej kulturze funkcjonują i mogliby nieść jakieś takie wartości pozytywne, gdzieś idą w jakąś stronę, to ciężko zrozumieć. No więc to, no wierzę w to, że to musi zatoczyć koło i jednak będzie jakiś powrót do takich wartości głębszych.
A które czasy twoim zdaniem za twojego życia były najlepsze, najfajniejsze do życia?
Myślę, że przełom lat 90. i 2000, że to jeszcze był taki okres, kiedy bo wiesz, też mówimy, pamiętaj, o Polsce i,
tak, tak.
I wydaje mi się, że taka geometryczna droga ku problemu nastąpiła w momencie, w którym polityka się skrajnie spolaryzowała i doszło do sytuacji, w której były tylko skrajne opinie i skrajne stanowiska w jakiś sposób promowane czy tolerowane i zaczęliśmy przekraczać wszystkie granice w obie strony i wiarygodność, nie wiem, chociażby tradycyjnych telewizji spadła do zera, zarówno prywatnych, jak i państwowych i wszystkich innych. Wyparł jej internet, który jawił się jako takie źródło prawdy.
No ale zobacz, czy to nie jest tak, że ktoś mądry na to wpadł, że polaryzowanie społeczeństwa po prostu generuje duże zasięgi?
No tak, więc wiesz, jeśli za tym będzie szła ekonomia, to, no to co zrobić? No pieniądze rządzą światem.
Ale będziemy żyli w świecie bogatych i biednych?
Mówisz w Polsce? Nie, ja jednak wierzę w to, że nasza klasa średnia, jak się pytasz, tak już, jak my mamy tak głęboką dyskusję, ciekawe, to moim zdaniem największy jest problem braku liderów. To znaczy po prostu my realnie cierpimy na brak liderów i ludzi, którzy mają zarówno tyle wewnętrzne siły, jak i osobowości, jak i chęci, jak i zaangażowania i właśnie tego słupa moralnego, żeby stawiać te wartości takie, mieć jakąś hierarchię wartości właściwą.
No dobra. No
pytanie, co znaczy właściwą, no oczywiście znowu, tak, ale jak się mnie pytasz, to jest gdzieś pomiędzy dużą otwartością na to, co się dzieje na świecie, na tolerancję i zmiany, a jednak nie skreślanie tych tradycyjnych wartości. No.
A jak patrzysz na Sławomira Mentzena, to nie jest dobry lider?
Jako?
Sławomir Mentzen.
A żartujesz co teraz?
No mówię ci zupełnie serio. Patrząc na to, że idą za nim ludzie, nie chodzi o to, że on jest dla mnie wzorem albo liderem, tylko chodzi o to, że idą za nim ludzie.
Na pewno jest inteligentny i na pewno jakoś rozgrywa tą scenę polityczną. I no tak, coś tam zrobił. Tak.
Zagospodarował sobie jednak bardzo duży kawałek polityki, którym polityka w ogóle nie była zainteresowana. Tak. A teraz na przykład mogę ci powiedzieć zupełnie serio, że PiS bardzo mocno goni w internet. Bardzo mocno, bo jeżeli są filmy na YouTubie, to głównie są reklamy PiSu. głównie. No przecież w ogóle nie, tylko reklamy PiSu.
A widzisz. Dobrze, że nie oglądam.
PiS bardzo mocno.
Wiesz, okres przed wyborami zawsze jest okresem cudów i twardej walki wyborczej, mm-hmm. więc nie uważam, że należy odnosić powiedzmy 4 lat do 4 miesięcy. Mm-hmm. Więc rozumiem walkę wyborczą, ale no, jednak później jest, wiesz, prawdziwe życie.
Nie masz wrażenia, że ta walka to już jest taka walka jak kibiców Wisły Kraków?
Mam. Nie podoba mi się to. Staram się bardzo trzymać z daleka od polityki, nie angażować mm-hmm. za dużo emocji i za dużo czasu. Oczywiście chodzę na wybory i uważam, że wszyscy powinni chodzić, mm-hmm. ale wszystkich namawiam przy tej okazji. Ale to jest, no co, ściek, no.
A dlaczego ludzie nie chodzą na wybory, twoim zdaniem?
Wiesz co, bo to już po prostu moim zdaniem stracili jakąkolwiek wiarę, że to cokolwiek zmieni.
Ale my zawsze mieliśmy niską frekwencję. Serio.
No bo jak było dobrze, no to uważali, że to jest dobrze, wystarczająco dobrze. No jest coś takiego w nas, nie wiem, nie umiem ci odpowiedzieć. Mm-hmm. Ale...
Zmotywowani są ci najbardziej, którzy chcą coś zmienić.
Tak.
Ale ci, którzy po prostu żyją i też może nie jesteśmy tego nauczeni, bo tak naprawdę krótko jesteśmy krajem, który może sobie pozwolić na taki luksus.
Jeśli mówisz o politykę, to mój problem, czy problem polega na tym, że te ostatnie kilkanaście lat doprowadziło do tego, że moim zdaniem w żadnym domu, czy to jest dom dobry, zamożny, biedny, patologiczny, mhm. jakikolwiek, nie wyobrażam sobie za bardzo rodziny, która by życzyła swoim dzieciom, aby zostali politykami. Mhm. A jednak w dojrzałych demokracjach, co by nie mówić, czy w dojrzałych społeczeństwach, bycie politykiem jest jakimś statusem społecznym. No dzisiaj on już tym statusem społecznym nie jest.
Ale może jeszcze.
Miejmy nadzieję, że się to zmieni.
Bo zobacz. Zobacz tak naprawdę, tak już zupełnie nawet bez nazwisk. Kto jest w Polsce, albo kim są politycy w Polsce, którzy są naprawdę najbardziej popularni?
I... No dawaj, mów, bo ja nawet
no to zobacz, no daj Tuska, daj Kaczyński.
Tak, on jest popularny?
No ale chodzi o to, że to
nie,
są...
Nie, ale mówisz o popularności w ogóle, czy w internecie?
Nie, ogólnie, teraz... ogólnie popularności no jest, i o mocy politycznej, no bo to jest moc polityczna. Słuchaj, rozmawiamy o Rafale Trzaskowskim, że to jest młody polityk, mhm. po 50.
Bardzo lubię Rafała, ale jestem bardzo rozczarowany tym, co się dzieje w mieście.
No dobrze, ale...
Myślę, że setki tysięcy ludzi co rano klnie na niego, ile może, stojąc w tych korkach i patrząc na te rozkopane ulice i nie rozumiem tego, dlaczego nie zdecydował się na to wszystko po wyborach, bo wydaje mi się, że tutaj w Warszawie jego opcja polityczna poniesie duże straty za to, co się dzieje w mieście.
No i dobrze, ale wracamy do punktu wyjścia, że zarządzają nami ludzie, którzy trochę już mogą nie rozumieć dzisiejszego świata. Nawet
no, ono, jeśli daj się jego przykład...
Znaczy, nie Rafała, tylko chodzi mi o Donalda Tuska i chociażby pana Kaczyńskiego, że jak sobie spojrzysz na tych gości i tak naprawdę masz gości głównie...
Na pewno nie rozumieją tego, co się dzieje wśród ludzi poniżej 30 roku życia. To na 100%.
Mm-hmm. A ja mam wrażenie, że oni naprawdę, patrząc na to, chociaż PiS, można powiedzieć, że bardzo dobrze rozumie społeczeństwo, szczególnie te, które po prostu...
No są super sprawne.
Tak, jeżeli chodzi o to, to mają doskonałe badania, doskonale wiedzą, do kogo trafiają i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, że kiedyś rozmawiałem o tym z profesorem Matczakiem na podcaście i mówiłem do niego, no, że ciężko jest nie docenić skuteczności PiSu.
Nie, no nie da się nie docenić, bo ale... oni są skuteczni.
Tak, ale on też powiedział, że tylko doceniamy skuteczność, która jest poniżej pasa. I...
Przyjmuję to.
Tak, ja właśnie, ja dopiero wtedy też to zrozumiałem.
Przyjmuję, tak. Wiele granic zostało przekroczonych, a to nawet nie chodzi o jednorazowe przekroczenie granic, to chodzi o to, że myśmy obniżyli standardy takiego codziennego życia i tego, co jest dobre, a złe już tak, że już nie wiem, jak z tego wyjść.
Mm-hmm. No bo my chcemy się komunikować w ten sposób, żeby ludzie nas zrozumieli, więc jeżeli ja na przykład miałbym okazać teraz złość na ciebie, to miałbym na ciebie krzyknąć.
Tak?
No tak, no bo...
I to jest oznaka bezsilności.
Ale nie. Ale nadal rozmawiamy, żeby zrozumiał cię wyborca. Przeciętny wyborca PiSu właśnie w ten sposób zrozumiałby złość, gdybym na ciebie krzyknął i powiedział, że się mylisz.
No,
i nie musiałbym możliwe, argumentować, no, gdzie
widzisz,
się mylisz.
Z jakiegoś powodu jednak wszyscy takimi są kozakami, ale do tych debat wyborczych też nie dochodzi i to też o czym świadczy, no, mm-hmm. że ci ludzie się boją. No bo o czym to świadczy, że ktoś się po prostu boi, no i to jest słabe. Jeśli my mamy liderów, którzy się boją stanąć do debaty wyborczej, no to ty, no, o czym my w ogóle mówimy?
No to jest przerażające.
Przerażające, no.
A uważasz, że demokracja jest najlepszym możliwym wyborem?
Ty, całe życie tak uważałem, ale mam pewne wątpliwości. I wydaje mi się, że my jednak jesteśmy społeczeństwem, który powinien funkcjonować w ramach, najlepiej by funkcjonował w ramach monarchii oświeconej.
Musisz mi powiedzieć, bo ja nie wiem, na czym to polega.
No, że jednak z nadania rządzą ludzie, którzy są, jest po prostu bardzo wysoki cenzus polityczny, tak mówiąc bardzo ogólnie, który powoduje to, że jest określona grupa ludzi, która ma określone kompetencje i również status majątkowy niestety, która i wykształcenie, i wartości, i po prostu robi to w imię jakby realnych idei i tego, żeby było lepiej. I nie sprawdzamy się tak dobrze w tej demokracji, trzeba powiedzieć, jako naród, no. Trzeba przyznać to.
Kiedyś ktoś rzucił mi taki pomysł, że masz 10 pytań przed głosowaniem.
No.
Bardzo prostych. Dawaj. Bardzo prostych. Tam po prostu...
Chcesz mnie zadać?
Nie, ale po prostu, że sprawdzasz w ten sposób, dowiadujesz się na przykład, ile ważny jest głos takiego kogoś, kto głosuje. Że powiedzmy, że jak masz 10 na 10, a zakładam, że to są bardzo proste pytania, 10 na 10, to twój głos jest ważny za 2. Masz 5 na 10? 1.
Rozumiem.
Poniżej 5? Pół.
Pół.
I że nie chodzi o to, że komuś zabieramy prawo, tylko chodzi o to, że czy my wiemy w rzeczywistości, na kogo głosujemy?
Nie. No moim zdaniem nie. W sensie, oczywiście, że nie. To jest jakieś skrzyżowanie konkursu popularności, historii, wychowania, partykularnych interesów, no całej masy rzeczy. Oczywiście, że nie.
A uważasz, że polityka potrafi zniszczyć każdego?
Polska? Tak. Tak. Wydaje mi się, że od lat nie uchował się nikt, kto realnie zbudował coś, jakąś taką, powiedzmy, historyczną wartość, że już niezależnie od tego, jak mu poszło politycznie, to jako człowiek będzie, nie wiem, no byli tacy ludzie w naszej historii, którzy jednak, możesz mieć swoje zdanie, ale zostali zapamiętani jako mężowie stanu. No to teraz ciężko sobie wyobrazić, kogo byśmy mieli z naszej sceny politycznej. No kogo mielibyśmy z naszej sceny politycznej zapamiętać jako męża stanu, no.
Bardzo dobrze PR-owo obecnie broni się pan Aleksander Kwaśniewski.
A to prawda, mistrz, tak. Zgadzam się.
Bardzo
widzisz,
dobrze się
no
broni.
I widzisz, czyli jednak są tacy.
Wydaje mi się, że przez to, że prezydent Bronisław Komorowski się wycofał też bardzo mocno, też całkiem nieźle sobie radzi, jeżeli chodzi o
Przyjmuję.
Po prostu też,
że... No, zobacz, jaki to kuriozum jest, no bo on jednak jest z tego obozu politycznego, który miał bardzo wielu przeciwników i on nie był jednoznaczną postacią, ale chyba jest tak, że jak miałbym powiedzieć dzisiaj, to w tej naszej, powiedzmy, nowej historii od 89 roku, to chyba również bym powiedział, że on był najlepszym prezydentem.
Kwaśniewski?
Tak.
Niesamowita historia.
Niezłe, co?
No. Tak, jejku. Tak. A jeszcze w te czasy, kiedy on wygrywał z Wałęsą.
To prawda. A jeszcze do tego wszystkiego, jak dodam to, że rzeczywiście udało mu się tak, że poza wszystkim budzi ludzką sympatię.
Tak, bardzo dużo.
Tak, to jest fajne.
No bo mistrz, też te jego skandale nadawały
jego
mu trochę ludzkości.
Jego córka też mu pomaga wiele rzeczy. No też dokładnie był, powiedzmy, różne rzeczy przychodził z tym alkoholem, które były śmieszno straszne, ale widać, że się ogarnął. Nie, no tak, tak, to prawda.
To
widzisz, ale to się cieszę, że znaleźliśmy kogoś. No,
no tylko trochę daleko musieliśmy szukać od 89 roku i tak jak sobie pomyślisz.
No ale zawsze coś, no.
No tak, to prawda. A co myślisz o panu Kukizie? To jest niesamowita historia.
To jest w ogóle jakaś rzecz przekuriozalna. On startuje w ogóle teraz?
Z PiSu.
A on ma, w ogóle wiesz, ja nie czytam tych sondaży. Nie rozumiem. Wydaje mi się, że facet zdecydował się po prostu na życie polityka i w tej polityce jakoś tam pływa. Ja jestem z tego pokolenia, które wychowało się na nim jeszcze jako na artyście i był lubiany bardzo, a teraz tą sympatię chyba stracił.
Bardzo mi się podoba, że dodajesz jeszcze chyba.
No tak.
Raczej to jest chyba...
Szkoda, no, no ale to jest taki przykład,
ale który... to jest właśnie dlatego, ja ci zadałem to pytanie już mając...
No szkoda gościa, no, no bo właśnie... po co on to zrobił?
No nie, no właśnie tylko chodzi...
Nic nie wniósł.
Jak tak, ale Bogus, mi o to chodziło, że jak już ci zadawałem pytanie, czy polityka potrafi każdego zepsuć, to już myślałem o Kukizie.
A widzisz. No ty cwanie, muszę uważać bo... na ciebie. Muszę się bardziej koncentrować.
Bo pomyśl sobie, że może to było tak, że on poszedł, on miał ideały.
Oczywiście.
No ja pamiętam dokładnie ja to.
Jestem przekonany, że on wierzył w sensie, że coś zrobi.
I po prostu został tak bardzo ściśnięty, że zrozumiał, że właśnie wpadł do korytarza.
No, ale zobacz,
gdzie nie
musi,
ma wyjścia.
Ale zobacz, jaki to musi być narkotyk, że on tym tkwi.
Nie, ale pytanie jest takie, czy on w ogóle ma możliwość wyjścia z tego teraz. To jest polityka.
Każdy ma, wiesz, każdy ma. Możesz, wiesz co, to nie jest tak. W każdym wieku i każdy człowiek jakby jest panem swojego losu. Nie zgadzam się z tym. No, mógłby na pewno coś zacząć od początku i potencjał intelektualny, chyba że rzeczywiście zwariował przy okazji, tego nie wiem.
Mm-hmm. A to możliwe.
To też możliwe, że go odkleiło na tyle, że już się nie odnajdzie w normalnym życiu.
To wiesz jeszcze, kto był takim kolorowym ptakiem polskiej polityki?
Dawaj.
I spadł. Janusz Palikot.
No nie, no to jest w ogóle jakiś też człowiek mem już teraz. A jeszcze jego kariera, powiedzmy, jako biznesmena, to samo chyba legła w gruzach. No tak, więcej nie powiem. Wybitnie inteligentnego sierdyta, ale też się pogubił.
A gdzie się pogubił? Co znaczy,
nie wiem,
się
nie wiem w tym momencie, wiesz co, ja nie byłem blisko, no ale tam coś też poszło nie tak.
Ale widziałeś ten, pewnie nie widziałeś tego filmu, co ci wysłałem.
Nie.
Bo powstał, jest taki fragment podcastu o tym i dokładnie to jest sprawa dla dewelopera. Ten podcast się tak nazywa. I tam się zastanawiają, czy to jest większa afera od Amber Gold z tym, co on zrobił z tym crowdfundingiem.
No nie, tam wiesz, tam jest kilkunastu czy kilkudziesięciu poważnych biznesmenów się dało też to wkręcić. I teraz pytanie, jak oni z tego wyjdą. I pytanie, jak to jest ekonomicznie, powiedzmy, duże nieporozumienie, nie umiem ci na to odpowiedzieć. Więc wydaje mi się, też nie ferowałbym tu wyroków, bo to jest za szybko, żeby oceniać to jako scam, ale no co, tak, to jest bardzo ciekawe, bo to są...
Jesteś w ogóle w mniejszości, jeżeli chodzi o mówienie, że nie można jeszcze mówić, czy to jest scam.
No nie, no bo to jest pytanie, wiesz co, na ile tam, no na ile to jest oszustwo, no nie umiem ci to odpowiedzieć, tak, no na ile jest dobrym sprzedawcą i podejmował złe decyzje i to jest bez wątpienia, że tych decyzji złych była cała masa, a na ile to jest jakaś działanie z premedytacją w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. To byłbym zdziwiony, gdyby to aż było tak zaplanowane po prostu oszustwo. No, nie chcę.
No może to jest ratowanie siebie. To może być, bo ja nie mam pojęcia, nie znam się na tym kompletnie.
Ty wiesz, ja znam poważnych ludzi, którzy jeździli do niego na Sylwestra, byli zachwyceni jego osobą, którzy inwestowali grube miliony, wierząc w to, że to jest facet, który jest, wie co mówi. I ciekawe, co to będzie.
No też...
Wiesz, ten biznes wydaje mi się, że oni jakoś odratują, że to nie jest tak, że to jest w ogóle zero, ale to są jakieś kwoty tak abstrakcyjnie duże, że aż ciężko sobie wyobrazić, że sensowni ludzie, ja znam wielu sensownych biznesmenów, którzy tam dali się naciągnąć i włożyli pieniądze. Naprawdę.
Gość, o którym rozmawialiśmy, żeby go zaprosić do naszego wspólnego podcastu, czyli Rafał Zaorski. Z tego, co pamiętam, jeżeli to nie był żaden fake, a nie weryfikowałem tego i mówię to z głowy, więc z niczego, więc może to być prawda, ale nie musi. Na Twitterze pisał, że chętnie kupi wszystkie długi Janusza Palikota po to, żeby go wsadzić do więzienia.
No to nie będzie trudne. Wiesz, to ja ci teraz powiem. To jest trochę tak. Jak masz, nie wiem, milion długu, to jest twój problem, 10 też twój, ale jak masz kilkaset milionów, to już jest problem tych, którzy ci pożyczyli. I to samo dotyczy, nie wiem, można dać przykład klubów piłkarskich, nawet w Polsce, ale różnych innych organizacji. I paradoks jest taki, że on tych długów narobił tyle, że nikomu się to nie opłaca. I teraz wsadzenie jego odpowiedzialność społeczna jest tutaj najmniejszym problemem, bo wiele osób po prostu straciło pieniądze, albo może je stracić. I teraz pewnie chodzi o to, żeby te straty zmitygować i żeby jednak doprowadzić do tego, żeby, bo ten biznes jest coś wart, to nie jest tak, że on jest wart zero. I żeby jednak tutaj jednak priorytetem są pieniądze.
Czyli, bo teraz już trochę się pogubiłem. Czyli...
Fajnie, że Zaorski chciałby sprawiedliwości społecznej, to rozumiem, ale wiesz, no ci ludzie, którzy pożyczali te pieniądze, zamiast zadać go do więzienia, to na razie powinni się zastanowić,
jak odzyskać pieniądze. Rozumiem, że całość już jest raczej nierealna, że chociażby coś.
Wiesz, to zależy z jakiej perspektywy czasu. Jak załóżmy, że teraz tam pojawia się ktoś bardzo sensowny i jest jakaś grupa inwestorów, która przyjmuje ten biznes i zaczyna go realnie budować, to w jakiejś jednostce czasu, powiedzmy 5 lat, nie jest wykluczone, że oni w ogóle te pieniądze odzyskają wszystkie, ale na pewno nie z Januszem Palikotem u sterów.
Uważasz, że Kuba Wojewódzki przestrzelił, wchodząc w taką spółkę?
No oczywiście, że przestrzelił. No. Nie wiesz, no próbuję, rozumiem się, jakoś z niej udaje, że go tam nie ma, ale, no ale widzisz, no to jest taki trochę przykład, no niby dlaczego Kuba Wojewódzki, który zrobił świetny program w telewizji, przynajmniej lata temu, już od wielu
25 lat chyba to jest.
No tak, od wielu lat już nic nie widziałem, no ale to chyba dalej trwa. Miałby być sensownym biznesmenem, no niby dlaczego, no.
No ale czasami to nie chodzi o to, że nie wchodzisz do spółki, bo możesz być sensownym biznesmenem, ale dajesz twarz, dajesz wiarygodność, dajesz...
Bardzo przestrzelił.
Dając twarz.
Tak, i myślę, że zapłaci za to dużą cenę, no ale wiesz, no też przeszedł te 25 lat w showbiznesie dosyć suchą stopą i też mógł się odkleić w tym sensie, że zaczął uważać, że jego już nic nie ruszy, więc... Mhm.
A Boguś, jak patrzysz w ogóle?
Grubsi padali.
Więc... To na pewno. Gałęzie biznesu, które mogą się rozwijać. Gdzie widzisz?
No wiesz, ten świat poszedł w bardzo ciekawym kierunku. Ja wierzę w starą ekonomię i ona nie umrze, bo dalej ktoś będzie musiał produkować te stoły, komputery, telefony, wodę, Coca-Cola i całą masę innych rzeczy, ale to, co się dzieje teraz, szczególnie z AI-em, powoduje, że na pewno w najbliższych latach znowu się pojawi cała masa nowych rzeczy. Pojawią się bardzo duże, już są firmy i warte przy bardzo dużych wycenach opartych na realnych wynikach finansowych, które będą zatrudniały 5 osób, no więc to się na pewno bardzo zmieni i zaczną challenge'ować te duże korporacje ze starej ekonomii i ciekawy jest to czas i młodzi ludzie mają na pewno, fajne jest to, że to powoduje, że to nie jest tak, że dzisiaj kończysz studia, czy kończysz liceum i sobie myślisz, kurde, ja już nic nie zrobię, bo już wszystko zrobili. Tylko to jest taki trochę lata 90. w starej ekonomii, że wszystko jest możliwe i to jest fajne.
Tylko musisz mieć bardzo, bardzo dużego skilla. No bo jednak po 89 roku mogłeś mieć dużo szczęścia. Dzisiaj mimo wszystko, okej, możesz mieć trochę szczęścia, ale jednak potrzebujesz bardzo dużych umiejętności.
No i bardzo dobrze. No to może się ci młodzi ludzie będą uczyć.
A uważasz, że dzisiaj ci młodzi biznesmeni, którzy wchodzą na ten rynek, są dużo sprawniejsi niż ci, którzy mają potężną kasę, po prostu dorobioną, powiedzmy, właśnie po tym 89 roku?
Wydaje mi się, że jest tak, że mają bardzo dużo braków takich właśnie wynikających z drogi na skróty, czyli bardzo szybko dzisiaj możesz osiągnąć pewien pułap i później bardzo sobie ciężko radzą jakby z ogarnięciem tej rzeczywistości zarówno życiowej, jak i zawodowej, więc nie powiedziałbym tak, że są sprawniejsi, ale w pewnych kwestiach są sprawniejsi, a w pewnych mają bardzo duże deficyty, które też może to prowadzić do różnego rodzaju problemów, że ludzie, którzy kompletnie są do tego nieprzygotowani, będą dysponowali bardzo dużą gotówką i bardzo dużym wpływem ekonomicznym. No, ciekawe czasy.
No dobrze, a jako szanowany prawnik, uważasz, że prawo zmienia się równie szybko jak świat?
Nie. Uważam, że prawo kompletnie dzisiaj, nie wiem w ogóle, co się stało. Był taki moment, i to już nie tak co dawno temu, gdy była taka próba gonienia rzeczywistości, a teraz nie wiem, czy to jest tak, że to jest nierealne, chociażby z perspektywy wszystkich procedur legislacyjnych, ale w ogóle dzisiaj to jest, rozjechało się.
A kto jest za to odpowiedzialny? Kto tak naprawdę nadaje temu tempo, żeby to biegło równie szybko jak rzeczywistość?
Wiesz, trochę jest tak, że zależy od systemu prawnego, jednak to case law chociażby, które funkcjonuje w takich systemach anglosaskich, chyba się okazuje, tego nikt nie przewidział, żeby było jasne, bo się tego nie dało przewidzieć, chyba okazuje się bardziej praktyczne niż po prostu takie systemy tradycyjne jak, nie wiem, nasz czy niemiecki.
A jakbyś mógł zmienić jedną rzecz w prawie, to co byś zmienił?
Ja jednak uważam, że należałoby jakoś grubą kreską albo mieczem przeciąć ten węzeł związany z procedurami sądowymi i bym postarał się jakoś zrewolucjonizować, a to nie da się zrobić ewolucją, rozwiązywanie sporów. No, to jest rzecz, która moim zdaniem jest największym problemem.
A jakbyś miał to podać na przykładzie, to w jaki sposób? Tak, żeby zrozumiał to każdy.
Nie może być tak, że żeby osiągnąć swój cel ekonomiczny, że dzisiaj się opłaca po prostu oszukiwać. No. Tak, bo ponieważ już, a w Polsce to już w ogóle, ale że to prawo jakby nie zapewnia w, powiedzmy, Europie nawet, nie zapewnia jakiegoś takiego poczucia bezpieczeństwa, czyli nie ma sytuacji, w której jak robisz wszystko w porządku, to możesz czuć się komfortowo, że jakby osiągniesz swoje cele, tak? Jest tak, że dalej jest tak, że paradoksalnie to prawo chroni wszelkiej maści różnych hochsztaplerów. Mhm. Do tego doszło do pomieszania, czyli zbyt dużej, szczególnie w Polsce, zbyt dużej wagi, staram się to delikatnie powiedzieć, doszło do tego, że prawo karne stało się i narzędziem nacisku biznesowego, mhm, i politycznego, i to też uważam, że jest bardzo źle. No.
To jest ten przykład, o którym rozmawialiśmy, o Rafale i Palikocie.
Tak. Niestety.
Piękna puenta. Bardzo dziękuję i słyszymy się za tydzień.
Dobra, na razie.